Rozdział pierwszy. Zdradziecki sztych. Czy to jest duża, czy mała niedola? Nie wiem. Jest duża dla twego zięcia lub synowej, jest bardzo mała dla ciebie. Mała, łatwo to mówić, ale dziecko kosztuje wcale nie mało. Zawoła na to małżonek po dziesięćkroć szczęśliwy, który gotuje się właśnie do ochrzczenia swego jedenastego, zwanego ostatnim maleństwem. Słówko, za pomocą którego kobiety umieją nadużywać dobrej wiary swoich rodzin. Cóż to za niedola? Zapytasz. Otóż ta niedola, jak większość małych niedoli małżeńskich, może być dla kogoś wydarzeniem nader szczęśliwym. Właśnie minęło 4 miesiące, jak wydałeś za mąż swoją córkę, którą nazwiemy słodkim imieniem Karoliny, aby z niej uczynić klasyczny typ wszystkich małżonek. Karolina jest, rozumie się, czarującą młodą osobą, zaś człowiek, którego znalazłeś dla niej za męża, jest albo wziętym adwokatem, albo kapitanem drugiej klasy, albo pomocnikiem inżyniera, albo zastępcą sędziego, albo wreszcie młodym wicehrabią. Ale najprawdopodobniej jest on tym ideałem, do którego wzdychają wszystkie rodziny obdarzone praktycznym rozsądkiem, jedynym synem bogatego właściciela ziemskiego. Patrz przedmowa. Feniksa tego, jakikolwiek by był jego wiek, kolor włosów i stanowisko w świecie, nazwiemy odtąd Adolfem. Adwokat, kapitan, inżynier, sędzia, słowem zięć. Adolf i jego rodzina biorą w osobie panny Karolinę pod rozwagę. 1. Pannę Karolinę. 2. Jedyną córkę twoją i twojej żony. Tutaj zmuszeni jesteśmy żądać, jak w parlamencie, rozróżnienia. A. Twojej żony. Twoja żona ma otrzymać spadek po swoim macierzystym wuju, starym podagryku, którego zawija, pielęgnuje, pieści i opatula, nie licząc majątku, jaki przypadnie jej po ojcu. Karolina ubóstwiała zawsze swego wuja, wuja, który ją huśtał niegdyś na kolanach, wuja, którego, słowem wuja, po którym spadek można obliczyć na 200 000 franków. Żona twoja jest osobą dobrze zakonserwowaną, której wiek jednakże był przedmiotem głębokich roztrząsań i długiego śledztwa ze strony patriarchów rodziny twojego zięcia. Po długich kołowaniach obie teściowe zwierzyły sobie wreszcie swoje drobne sekrety dojrzałych kobiet.
— O, droga pani, jakże?
— Ja, Bogu dzięki, jestem już wolna od tego.
— A pani?
— Spodziewam się — odparła twoja żona.
— Możesz poślubić Karolinę
— rzekła matka Adolfa do twego przyszłego zięcia. — Karolina będzie jedyną spadkobierczynią swojej matki, swojego ojca i swego wuja. B. Ciebie samego. Ciebie, który cieszysz się jeszcze posiadaniem swego macierzystego dziadka, zacnego staruszka. Spadek po nim nie ulega żadnej wątpliwości, ponieważ staruszek jest zdziecinniały i tym samym niezdolny do rozporządzenia swoim majątkiem. Ciebie, który będąc zresztą bardzo sympatycznym człowiekiem, pędziłeś za czasów swej młodości życie dość wesołe. Zresztą masz lat 59, a głowę twoją można by wziąć za kolano, wychylające się z obramienia siwej peruki. 3. Posag 300 000 franków. 4. Jedyną siostrę Karoliny, dziewczynkę 12-letnią, niedołężną, chorowitą i która nie zapowiada, aby miała długo błąkać się po świecie. 5. Osobisty majątek twój jako teścia, wynoszący 20 000 franków rocznej renty, które zaokrąglą się niebawem wiadomą sukcesyjką. 6. Majątek twojej żony, który ma również wzrosnąć o 2 spadki, po wuju i po dziadku. 3. Sukcesje i oszczędności, 750 000 franków. Twój majątek, 250 000 franków, majątek twojej żony, 250 000 franków, razem 1 250 000 franków, nie ulegających żadnej wątpliwości. Oto autopsja wszystkich tych świetnych małżeństw, wiodących za sobą orszaki tańczące i najadające się w białych rękawiczkach, ukwieconych butonierkach, bukietach kwiatu pomarańczowego, welonach, liberiach, powozach i karetach, wędrujące z kancelarii do kościoła, z kościoła na ucztę weselną, z uczty na bal, z balu do komnaty małżeńskiej, przy dźwiękach orkiestry i wśród tradycjonalnych żarcików rzucanych przez podstarzałych dandysów. Oto mamy szkielet kryjący się pod powłoką najgorętszych upojeń miłości. Krewni poczuwają się do obowiązku wtrącenia swojego słówka o tym małżeństwie. Ze strony pana młodego. Adolf zrobił dobry interes. Ze strony panny młodej. Karolina doskonale idzie za mąż. Adolf jest jedynakiem i prędzej czy później będzie miał 60 000 rocznej renty. Pewnego pięknego dnia szczęśliwy sędzia, szczęśliwy inżynier, szczęśliwy kapitan lub szczęśliwy adwokat, wreszcie szczęśliwy jedyny spadkobierca bogatego właściciela, słowem Adolf, zjawia się u ciebie na obiad w towarzystwie swojej rodziny. Twoja córka Karolina jest niezmiernie dumna z lekkiego wypuklenia, jakie zdradza jej kibić od niejakiego czasu. Wszystkie kobiety w okresie pierwszej brzemienności rozwijają w tym kierunku pełną niewinności kokieterię. Podobnie żołnierzowi strojącemu się do pierwszej bitwy, lubią one podkreślać swą bladość, swoje cierpienia. Podnoszą się z krzesła w pewien charakterystyczny sposób i stawiają kroki z najmilszą w świecie afektacją. Same jeszcze jak kwiaty, już owoc noszą w swym łonie. Toteż zawczasu przyoblekają się w sztuczną powagę przyszłego macierzyństwa. Wszystkie te kokieterie są nader zachwycające za pierwszym razem. Twoja żona, która została teściową Adolfa, zakuwa się w jak najszczelniejsze gorsety. To, co u jej córki budzi wesoły uśmiech radości, ją doprowadza do płaczu. Wówczas, gdy Karolina popisuje się swoim szczęściem, ona stara się ukryć swoje jak najstaranniej. Jednakże po obiedzie przenikliwe oko współteściowej odgadło piekielną rzeczywistość. Twoja żona jest w odmiennym stanie. Nowina wybucha wreszcie i twój najstarszy szkolny przyjaciel mówi ci ze śmiechem: ho, ho, cóżeś ty znów zmalował? Masz jeszcze nadzieję w konsylium lekarskim, które ma się odbyć nazajutrz. Ty, człowiek z sercem, dochodzisz do tego, iż rumieniąc się sam przed sobą, żywisz nadzieję puchliny wodnej, ale lekarze potwierdzają zapowiedź ostatniego maleństwa. Niejeden płochliwy mąż chroni się wówczas na wieś lub doprowadza do skutku od dawna zamierzoną podróż po Włoszech. Słowem, dziwne zamieszanie panuje w twoim domu. Oboje, ty i twoja żona, znaleźliście się nagle w nader fałszywym położeniu. Jak to? Ty się nie wstydzisz, ty stary lamparcie? Woła do ciebie spotkany na bulwarze przyjaciel. Pokaż to samo, jeśli potrafisz. Odpowiadasz z wściekłością. Jak to? W dniu, w którym twoja córka... Ależ to niemoralne. I do tego stara kobieta... To prawdziwe kalectwo. Ograbili nas jak w ciemnym lesie, mówi rodzina twojego zięcia. Jak w ciemnym lesie. Uprzejme porównanie dla teściowej. Rodzina twego zięcia pociesza się nadzieją, że to dziecko, które przecina na troje widoki majątkowe, urodzi się, jak wszystkie dzieci starców, kalekie, skrofuliczne, wątłe. Czy w ogóle będzie zdolne do życia? Rodzina ta oczekuje rozwiązania twojej żony z tym samym niepokojem, jaki poruszał domem Orleanów podczas ciąży księżnej de Berry. Druga córka zapewniała tron młodszej linii bez uciążliwych warunków dni lipcowych. Henryk V zagarniał koronę. Odtąd dom Orleanów zmuszony był stawić swe losy na hazard gry. Wypadki rozstrzygnęły partię na jego korzyść. Matka i córka urodziły jedna w 9 dni po drugiej. Pierwsze dziecko Karoliny jest to wątła i blada dziewczynka, nierokująca nadziei życia. Ostatnie dziecko matki. Jest przepysznym chłopakiem, ważącym 12 funtów, który ma 2 zęby i wspaniałe włosy. Przez 16 lat marzyłeś o synu. Ta niedola małżeńska jest jedyną, która napełnia cię szaloną radością. Przy tym żona twoja, odmłodzona, znajduje w tym macierzyństwie to, co można nazwać latem świętego Marcina dla kobiet. Sama karmi, ma pokarm. Cera jej nabrała świeżości, jest biała i różowa. W 42 roku przybiera pozy młodej kobiety, kupuje małe pończoszki, przechadza się w towarzystwie niańki, haftuje koszulki, stroi czapeczki, poucza swoją córkę swoim własnym przykładem. Jest czarująca, jest szczęśliwa. A przecież jest to niedola, mała dla ciebie, duża dla twego zięcia. Niedola ta jest dwupłciowa. Dotyka ona zarówno ciebie, jak i twoją żonę. Z drugiej strony jednak, w podobnych wypadkach, ojcostwo twoje napełnia cię tym większą dumą, iż jest zupełnie niewątpliwe. Tak, mój drogi panie.